Dzień dobry Państwu. Witamy w popołudniowym publicystycznym programie Radia Kielce. Zza konsolety Jacek Kałczuga, ze studia Ryszard Koziej. W studiu też Państwa i moi goście. Dr Tomasz Domański z Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, koordynator Centralnego Projektu Badawczego Instytutu Stosunki Polsko-Żydowskie w latach 1918-1968. Witam Panie Doktorze.
Dzień dobry.
I dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki, również z Instytutu Pamięci Naukowej w Kielcach, z kieleckiej delegatury. Już wiemy po wczorajszych rozmowach, panie doktorze, że zapowiada pan nową monografię pogromu w Kielcach.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, myślę, że popracujemy nad tą monografią jakiś czas i zobaczymy, jakie będą tego efekty.
71 lat temu w Kielcach wydarzyła się tragedia. I o tej tragedii pamiętamy, przynajmniej my w Kielcach, zawsze co roku 4 lipca mieszkańcy Kielc, część mieszkańców, ci, którzy oczywiście chcą, którzy mają taką potrzebę, składają kwiaty, modlą się przed kamienicą na kieleckich plantach. My o tym pamiętamy, my o tym wiemy. Natomiast na świecie cały czas jest mowa o złych Polakach, którzy po wojnie mordowali Żydów. Konferencja dwudniowa, która dzisiaj zakończyła się w Kielcach, konferencja Relacje polsko-żydowskie w XX wieku, była taką próbą właśnie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tyle lat po wojnie cały czas ten obraz, nie ukrywajmy, fałszywy, dominuje w zachodniej historiografii?
Cóż, no rzeczywiście obraz, ja bym nie był zwolennikiem takiej czarnej wizji. Mnie się wydaje, że rzeczywiście ten obraz, jeżeli chodzi o pogrom kielecki, to tutaj specjalistą jest niewątpliwie pan doktor Kruszelnicki. Natomiast jeżeli chodzi o relacje polsko-żydowskie, czy w ogóle perspektywę i badań relacji polsko-żydowskich i stosunków między Polakami a Żydami, no przede wszystkim wydaje mi się, że na tym wzajemnym postrzeganiu i na wzajemnych relacjach zaważyły dwie rzeczy i one zaważyły w sposób kluczowy. To jest rzeczywiście kwestia pogromu w Kielcach w 1946 roku i perspektywa roku 1968, rozpętania przez władzę komunistyczną w Polsce nagonki antysemickiej. I rzeczywiście jest tak, że do tej fali emigrantów, którzy opuszczali Polskę po II wojnie światowej, w dużej mierze pod wpływem wydarzeń pogromowych w Kielcach, dołączyła fala tych osób, którzy opuszczali Polskę w roku 68, przynosząc do miejsc osiedlenia, głównie do Izraela, no taki negatywny obraz Polski jako kraju, prawda, gdzie mieszkają ludzie o poglądach antysemickich. I te dwa wydarzenia, w mojej ocenie, bezwzględnie zaważyły na tych relacjach i one przyćmiły w gruncie rzeczy to wszystko, co działo się wcześniej, czyli przed II wojną światową, i sam fakt obecności Żydów, kultury żydowskiej, w ogóle tego narodu na ziemiach polskich od czasów Kazimierza Wielkiego, tak, osadnictwa żydowskiego w Polsce. Dlaczego i stąd ja wywodzę, prawda, ten negatywny obraz i wzajemną nieufność, powiedzmy, między dwoma narodami. Niemniej jednak, no, wydaje mi się, że w ostatnich latach też i obserwujemy pewne przełamywanie pewnego dzisiaj, to zwróciliśmy też na uwagę o tym na ten temat na konferencji naszej, że to przełamywanie tego tabu, prawda, ono następuje. To jest proces, który się dzieje, jest procesem może powolnym, ale jednak się dokonuje. I zauważamy też kwestię taką, że na przykład coraz częściej Żydzi przyjeżdżają do Polski nie tylko szlakiem zagłady Żydów, szlakiem Holokaustu, ale także przybywają do Polski poznawać kulturę, poznawać kraj, swoich przodków, którzy gdzieś tutaj zamieszkiwali. Jeszcze jedna kwestia, wydaje mi się, jest tutaj dość istotna, jeżeli chodzi o perspektywę postrzegania narodów i polskiego, i żydowskiego, i w ogóle państwa polskiego, Polski, to jest kwestia pojawienia się w przestrzeni między dwoma państwami, w ogóle w przestrzeni i badawczej, a przede wszystkim takiej przestrzeni mentalnej, socjologicznej, Polski jako kraju zagłady. Nie w tym sensie utożsamiania Polski z zagładą czy Polaków, ale jako tego miejsca, gdzie zagłada się dokonała. I to jest też ważny nurt, jeżeli chodzi o tutaj o taką mentalność Żydów i te kwestie właśnie wzajemnych relacji.
Tak, tylko że te sformułowania o polskich obozach śmierci nie pojawiają się bynajmniej w prasie Izraela czy w prasie żydowskiej. One pojawiają się właśnie w poważnych tytułach, bo to mamy przecież przykłady, w poważnych tytułach prasowych na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych. Można tak przypuszczać, że kiedy jeszcze po pogromie kieleckim, po tych pierwszych latach powojennych można nie było wierzyć w to, że Polacy są nastawieni negatywnie do Żydów. Tak jak pan doktor powiedział, ten 68 rok przypieczętował, bo to już tyle lat po wojnie, a cały czas jakiś silny nurt antysemicki reprezentowany przez ówczesne, oficjalne władze kraju. Więc tutaj to była ewidentna szkoda. Ale wracając do wydarzeń sprzed 71 lat w Kielcach, po tej konferencji, po tych słowach, które padły na tej konferencji, możemy się domyślać, że badania wokół pogromu kieleckiego, badania prowadzone są cały czas. Pan doktor Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki jest tego dowodem. Ale kto wie, czy nie wznowione będzie ponownie śledztwo.
Tutaj ja się nie mogę na ten temat wypowiadać, bo nie sądzę go uprawniony. Natomiast to, co wynikało z mojej wypowiedzi, zresztą krótkiej, bo mieliśmy tylko na to 20 minut, a materiał później ukaże się, może w przyszłym roku, w materiałach pokonferencyjnych, to ja staram się zwrócić uwagę na to, że w pewnym momencie, jeśli chodzi o badania naukowe, ja nie mówię tutaj o śledztwie i tak dalej, gdyby zatrzymały się w połowie drogi. To znaczy, ja zwróciłem uwagę, że za dużo osób jak gdyby zaufało w sensie naukowym, ja nie mówię o prawnym, w sensie naukowym temu, co padło w postanowieniu o umorzeniu śledztwa, tylko że wiele osób potraktowało to jako opracowanie właśnie quasi opracowanie naukowe, czyli no bo i materiał archiwalny, i relacje, i przesłuchiwania świadków i historyków, więc uznano, że jest to jak gdyby zakończenie pewnych badań. Ja od wielu lat mówiłem, że przecież tak nie jest, że materiały w IPN-ie były uporządkowane przez wiele lat, że spotykamy nowe, czasami szczątkowe zupełnie informacje, ale które dają nam możliwość nowych poszukiwań. I o tych poszukiwaniach ja wczoraj wspominałem, o nowych, bardzo istotnych rzeczach związanych przede wszystkim z tą drugą fazą pogromu, że trzeba na nowo jak gdyby przejrzeć się tej drugiej fazie związanej z udziałem i tutaj jednak postawię pewien cudzysłów robotników z Ludwikowa, dlatego że żeby ocenić udział osób stamtąd, to musimy najpierw także przyjrzeć się, jak funkcjonował Ludwików w lipcu 1946 roku, dlatego że te informacje, które się pojawiły, które są oczywiście do sprawdzenia, nakazują nam to po prostu zrobić. Nakazują nam to zrobić i przede wszystkim dają możliwości, jest to bardzo prawdopodobne, uzyskania bardzo poważnych, ciekawych materiałów, które zupełnie być może w innym świetle nam przynajmniej fragmenty pewnych wydarzeń pokażą. Ja podczas swojego wystąpienia zwracałem uwagę na to, że interesują mnie sporne problemy bez wydawania wyroków. Interesuje mnie sztuka rzetelnego recenzowania, a jednocześnie, żebyśmy utrzymali ryzy, taki minimalny postulat, żeby nie tworzyć faktograficznej fikcji. O czym też rozmawialiśmy w czasie konferencji. Nie było czasu oczywiście, bo ja tu mógłbym się odnieść do kilku publikacji. Myślę, że w materiałach, które będą po konferencyjnych, to będzie przeze mnie pokazane. Natomiast powtarzam jeszcze raz, moje postulaty padały od wielu lat. Ja rozumiem teraz wielu badaczy, którzy wątpili w możliwości pewne, no i po prostu popełnili błędy. To znaczy nie docenili możliwości badawczych. Ja niestety, jeżeli widzę, że ja jestem jako pierwszy, który wchodzi w pewne zespoły archiwalne, których wcześniej ktoś nie oglądał, być może była to pomyłka, że ktoś uważał, że nic tam nie może znaleźć. I to nie są jakieś przełomowe absolutnie materiały, ale ten materiał mi na coś wskazuje.
Skoro nie ma adnotacji sygnatur wypożyczenia, to znaczy, że nie to, że ktoś nie zauważył, tylko ktoś po prostu nie przeglądał tych materiałów.
No dokładnie, ja tutaj ostrożnie się wypowiadałem. Natomiast w związku z tym ja się nie dziwię też. Mam czasami wrażenie, że wiele rzeczy, o których wspominałem, po prostu było przemilczanych przez badaczy. Udawano, że no, nie ma problemu. No jest problem, bo uważam, że jeżeli chociażby w sprawie prokuratora Jana Wrzeszcza, gdzie pokazałem kolejne dokumenty, które postawiają pewne kluczowe wydarzenia, czy osoby związane z pewnymi wydarzeniami na Alcyplant, czy w ogóle w Kielcach, troszkę pokazują nam inne osoby i innych świadków do tych wydarzeń, które można było jeszcze być może w latach 90. przesłuchać, prawda? I potwierdzić wersję Wrzeszcza, bądź nie. Inna sprawa, że to nie znaczy, że to jest koniec, ponieważ możemy poszukać w materiałach archiwalnych, czy nie ma informacji z tych spotkań Wrzeszcza z tymi osobami przecież. To jest następne wielkie pole do poszukiwania archiwalnych.
Dyrektor Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, dr Mirosław Szumiło, powiedział na naszej antenie, że mogą też pojawić się nowe dokumenty. Zostało otwarte dla badaczy Centralne Archiwum Wojskowe. Mogą tam znajdować się odtajnione materiały, które do tej pory nawet dla badaczy nie były dostępne.
To jest jedna sprawa, natomiast jest jeszcze kolejna sprawa. Jeżeli ktoś dobrze się wczyta w wypowiedzi różnych osób, które mówią na temat właśnie rozwoju badań nad pogromem, to przecież dzisiaj badaczka, która zapowiada książkę na temat pogromu, sama powiedziała, że także dostała materiał zbioru zastrzeżonego. Czyli jeżeli, powtarzam jeszcze raz, ja apelowałem o to od wielu lat, także na tej tutaj, pamiętam, że w czasie spotkania z profesorem Batugiem, zwracałem na to uwagę. Daleko jeszcze do wyczerpania możliwości kwerendy i interpretacji. Jeszcze jedna sprawa, jest możliwość wielości interpretacji pewnych wydarzeń. Ale nie twórzmy fikcji faktograficznej, czy takiej pustki, że nic nie można zrobić. To jest nieprawda. Można bardzo dużo zrobić.
Czegoś takiego, że zamknęliśmy po prostu badania i koniec, kropka. Tak, tak. Że nic więcej się nie da ustalić.
Dokładnie. Tutaj ja
zamknąć to można śledztwo, czy zawiesić.
Czy nawet można zamknąć.
Ale to jest pewien punkt dla naukowców, to powinien być pewien punkt badań. Ja jestem zwolennikiem teraz takiego postępowania, żeby po tym, jak spotkamy te źródła, bo to jest oczywiste, że coś musimy znaleźć, albo będzie to zweryfikowane negatywnie, ale jak gdyby przyjrzeć się z powrotem temu, co było zebrane w ramach śledztwa, możemy już się zorientować, jakie były luki z różnych przyczyn związane. Przypomnę, że to były lata 90., kiedy śledztwo było prowadzone w dużej mierze. My dzisiaj jesteśmy w stanie wytypować, jakie mamy luki zapełnić. Także od tej strony zwracam na to uwagę.
Jakie jest Państwa zdanie, słuchacze Radia Kielce, na temat tych różnych interpretacji dotyczących wydarzeń w Kielcach przed 71 laty? 41-200-2020. Prosimy o telefony, a przypomnę Państwa i moimi gośćmi w studiu są dzisiaj naukowcy z Kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej, dr Tomasz Domański i dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki.
Punkt widzenia.
Tak jak powiedziałem, śledztwo można zawiesić, śledztwo można zamknąć, natomiast w żaden sposób nie można zamknąć badań naukowych i panowie tym się zajmują w bardzo takim ścisłym tego słowa znaczeniu, pan doktor Śmietanka-Kruszelnicki. No i teraz nowy projekt Instytutu Pamięci Narodowej, centralny projekt badawczy Stosunki polsko-żydowskie w latach. I tutaj 1918-1968. Panie doktorze, niesamowicie szeroki czas, w którym bardzo dużo się zmieniało. W Polsce i w tych stosunkach.
Niewątpliwie, rzeczywiście, proszę Państwa, jest to W pewnym sensie ten projekt Stosunki polsko-żydowskie w latach 1868 jest w pewnym sensie kontynuacją dotychczasowego projektu, który prowadziła pani doktor Aleksandra Namysło z Instytutu Pamięci Narodowej z oddziału katowickiego. Ten projekt nazywał się Zagłada Żydów na ziemiach polskich i on miał w sobie, że tak powiem, podprojekt, który się nazywał Indeks Polaków represjonowanych i zamordowanych za pomoc Żydom w okresie II wojny światowej. Ostatnimi czasy, jest początek tego roku, nastąpiła pewna zmiana, przeformułowano po prostu ten projekt, na czele którego stanąłem, którego kierownictwo, że tak powiem, objąłem i mam przyjemność nim kierować. Rzeczywiście perspektywa czasowa jest bardzo duża, bo przesunęliśmy zgodnie z nową, że tak powiem, chronologią czasową, którą obejmuje Instytut Pamięci Narodowej, czyli od 1917 przesunęliśmy to o rok od momentu odzyskania niepodległości. Projekt obejmuje zarówno okres dwudziestolecia międzywojennego, okres okupacji, czasów powojennych, aż do sławetnego marca 1968 roku. Jakie są właściwie nasze cele w tym projekcie? Przede wszystkim chcemy kontynuować te badania dotyczące pomocy Żydom w okresie okupacji świadczonej przez ludność polską. Nie tylko w stosunku do tych osób, które zostały w jakikolwiek sposób przez władze niemieckie ukarane zabójstwem, osadzeniem w obozie, w więzieniu itd., itd., ale także chcemy badać także w skalę pomocy Żydom w poszczególnych rejonach, w poszczególnych częściach Polski, okupowanych ziem Polski. Przypomnę tylko, że jest taka publikacja profesor Elżbiety Rączy z IPN-u oddziału rzeszowskiego o pomocy dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie. Ona się w ogóle tym zajmuje, to jest jakby jej temat korony, temat jej badań, ale myślę, że w perspektywie tego projektu będą też powstawały takie publikacje cząstkowe dotyczące pomocy w skali innych regionów, czym zresztą sam też się zajmuję, badaniem kwestii pomocowych. Z drugiej strony chcielibyśmy też badać kwestie związane wzajemnych relacji, prawda? Chcemy zmienić pewną perspektywę badawczą, to znaczy, żeby uwzględnić także nie tylko stosunek Polaków wobec Żydów, ale też Żydów wobec Polaków. Także żebyśmy badali wzajemne relacje z perspektywy dwóch stron, bo zwykle przeciętny Kowalski myśli o stosunki polsko-żydowskie, hasło wywoławcze, to przede wszystkim myśli o tym, co Polacy myśleli, co robili, jak myśleli wobec Żydów, jak postrzegali kulturę i tak dalej. Natomiast my byśmy chcieli w tym projekcie, żeby też wyłowić to, co środowiska żydowskie myślały o Polakach, o Polsce, o państwie polskim, bo proszę Państwa, to nie jest Żydzi, to nie jest środowisko jednorodne. Nasza wiedza w sensie Polaków o Żydach i kulturze jest naprawdę niezbyt duża i warto pamiętać o tym, że nie były to środowiska jednorodne, że były rozbite na wiele odłamów, nurtów.
Przede wszystkim byli Żydzi zasymilowani, ci, którzy nie chcieli się asymilować.
Mieliśmy też środowiska ortodoksji żydowskiej, środowiska hasyckie, mieliśmy przecież też środowiska syjonistyczne, bundowskie, no przerozmaite grupy Żydów i warto właśnie, żeby też poznać to, jak te środowiska patrzyły na Polskę, na Polaków i na sytuację, prawda, w Polsce. Ale chcę dokończyć, bo to wydaje mi się, że to jest ważne. Nie chcemy, ale też, proszę Państwa, nie uciekamy od tematów trudnych. W tym sensie chciałbym też nawiązać do tego, o czym pan redaktor wspominał, ale te tematy trudne to jest, proszę Państwa, też kwestia udziału ludności polskiej w różnego rodzaju działaniach antyżydowskich, na przykład w okresie okupacji. Mam tutaj na myśli kwestie szmalcownictwa, kwestie wydawania Żydów w ręce niemieckie, także niestety udziału dokonywania zabójstw Żydów. Od tego tematu nie uciekamy, od kwestii antysemityzmu istniejącego w okresie międzywojennym. Natomiast właśnie tutaj bym chciał zwrócić na to szczególną uwagę, że chcemy przede wszystkim badać materiały, chcemy badać źródła i mierzyć te zagadnienia ze źródłami. Ponieważ nawiązując do poprzedniego pytania pana redaktora odnośnie tych kwestii relacji polsko-żydowskich, tego co złe wpłynęło na, jakie złe wydarzenia wpłynęły na te relacje, mi się wydaje, że ważne znaczenie ma tutaj też kwestia, powiedzmy, podziału środowisk naukowych na środowiska chociażby skupione wokół Centrum Badań nad Zagładą, a z drugiej strony środowiska bardzo jakieś prawicowe, prawda, które ani jedno środowisko nie uznaje racji drugiej strony, ani drugie. My natomiast chcemy, że tak powiem, tutaj badać te materiały z perspektywy naukowej, merytorycznej, metodologicznej i nie zamykać się na żadną ze stron, bo właśnie takie zamykanie się, ono po prostu do niczego nie prowadzi. Ja mam nadzieję właśnie, że to spowoduje pewne zbliżenie tych dwóch środowisk, bo warto badać źródła, tylko niestety trzeba je umieć badać i znać, mieć dobry warsztat naukowy, niestety, ponieważ dość często badamy, tu myślę, że dr Kruszelnicki się ze mną zgodzi, badamy źródła, które są bardzo trudne, kontrowersyjne, które zawierają wiele informacji, ale trzeba je umiejętnie wyławiać. I człowiek, który robi to nieumiejętnie, tworzy pewną fikcję, dokonuje uogólnień, które mogą być krzywdzące, mogą być nieścisłe, mogą też w pewnym sensie pewne wydarzenia prezentować nie w takim świetle, w jakim one interpretowane być powinny. Przykład pierwszy z brzegu. Kwestia badania właśnie tutaj procesów z dekretu sierpniowego, czyli tych okresu powojennego, lat 40., 50., nie można badać tych materiałów bez uwzględnienia kontekstu historycznego, czyli bez tego, w jakim momencie one powstały, że to są materiały wytworzone w czasach stalinowskich. Warto sobie, to są te, dla osób, które nie wiedzą, to są te materiały, gdzie głównie mowa jest o postawach negatywnych, antysemickich Polaków wobec Żydów. Dzisiaj podawałem na konferencji, że tych materiałów, procesów w latach 34-60 na ziemiach polskich odbyło się ponad 30 tysięcy, z tego około 1/3 to są kwestie działań tutaj antyżydowskich, natomiast jeżeli chodzi o województwo kieleckie, takich procesów jest ponad 750, ale to nie jest na pewno ostateczna liczba, bo to kwestie tam pewne zawiłości terytorialnych, ale o co mi chodzi, proszę państwa, że badając te materiały, właśnie trzeba uwzględniać te okoliczności, o których wspominałem, a przede wszystkim należy badać je w sposób historyczny, to znaczy uwzględniać też okoliczności, w jakich na przykład dane osoby funkcjonowały, że wydarzenia, o których mówimy, czyli lat 39-45, one odbywały się pod okupacją niemiecką i nieuwzględnienie obecności Niemców, polityki niemieckiej, ustawodawstwa okupacyjnego, w mojej ocenie, bez tego uwzględnienia, perspektywa badawcza jest całkowicie błędna.
No i to oczywiście możemy
jest naukowo
przesunąć,
niedopuszczalne.
Tak, przesunąć możemy na rok 46, kiedy nie mamy okupacji niemieckiej, ale mamy de facto stan wojny. Mamy sytuację, w której obce wojska stacjonują w Kielcach, kiedy cała administracja, nie mówiąc właśnie o służbach porządkowych, podporządkowana jest obcym wojskom. Mamy de facto stan wojny. Mamy sytuację, w której w lasach walczą oddziały, które uważają się za oddziały prawowitego Wojska Polskiego. I to jest cały czas sytuacja wojny. Odrzucając ten kontekst, znowu popełniamy błąd.
Znaczy popełniamy błąd też taki bardzo poważny. To, co ja spotykam właśnie w wypowiedziach badaczy, którzy albo starają się ocenić te wydarzenia, albo zapowiadają publikacje, czyli pracują. I takie, jeżeli ja spotykam wypowiedź, że jest mitem wszechwładza Urzędu Bezpieczeństwa czy sił represji w Kielcach w połowie 1946 roku, to ja się pytam, na podstawie jakich to badań? Bo ja rozumiem, gdybyśmy mówili o 1945 roku, mógłbym się zastanawiać, chociażby tak nawet i potocznie, ponieważ jest to rozbicie więzienia w Kielcach przez Szarego. Natomiast przez zgrupowanie pod dowództwem Szarego. Natomiast rok później sytuacja jest inna. Proszę o tym pamiętać. I jeżeli osoby nie będą przeprowadzały badania na temat funkcjonowania aparatu represji, sił represji wówczas, to popełnią bardzo poważny błąd, wynikający głównie na przykład z tego, że to nie jest zbadane. My mamy pewne odczucia, te osoby mają odczucia na przykład z punktu widzenia innego terenu. A mówimy o konkretnym mieście Kielce w połowie 1946 roku, tuż po referendum, gdzie 3 lipca jest wszystko w porządku, 5 lipca jest doprowadzenie do porządku, tak generalnie to ujmując, 4 lipca mamy chaos i bez władzy w Kielcach. No jest to jakiś dysonans. Tutaj jeszcze wspomnę może o tym, co kolega wspomniał, ten problem, którym się spotykałem, przecież on jest znany także w innych historiografiach, jego się generalnie nazywa przy tych problemach wielości interpretacji, jako interpretację wspólnotową czy środowiskową, to już sama nazwa, o co chodzi. I teraz, jeśli chodzi o takie konferencje, my się po prostu spotkamy, bo nie ma innego wyjścia, jak spotykać się, rozmawiać. Może jeszcze cenniejsze byłyby takie krótkie panele, gdzie jest kilku rozmówców i możemy się podzielić wielą ilością naszych. Myślę, że będziemy kontynuować te wszystkie badania i rozmowy.
Pani naczelnik kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej już zapowiedziała, że te konferencje, te spotkania będą odbywały się cyklicznie każdego roku na początku lipca. Bardzo panom dziękuję. Dr Tomasz Domański i dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki z kieleckiej delegatury Instytutu Pamięci Narodowej byli państwa i moimi gośćmi. Audycję prowadził Ryszard Koziej. Dziękuję, do usłyszenia.
Do widzenia.
Dziękujemy, do widzenia.
Punkty widzenia.